Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dorot, kłaniam się nisko i zapraszam jak w każdy wtorek do wysłuchania audycji Razem Łatwiej. Dzisiaj zajrzymy do organizacji, która pomaga i realizuje rozmaite projekty dla osób niedowidzących i niewidomych. Naszymi gośćmi będą osoby związane z Fundacją Szansa dla Niewidomych z Gdańska. Pani Anna Pstrągowska jest instruktorem orientacji przestrzennej. Pomaga pani Ewie i panu Alfredowi.
Wstyd się przyznać, że musiałam pomagać jako przewodnik, ponieważ pan Alfred jest też trochę moim podopiecznym, uczy go samodzielnego poruszania się, chodzenia z białą laską. I tak na dobrą sprawę, to pan Alfred powinien przejść samodzielnie z przystanku tutaj do biura i to jest bez problemu trasa do nauczenia. Więc pani Alfredzie, ja myślę, że za jakiś czas się spotkamy i tą trasę nauczymy się jej, tak? Opanujemy ją. To jest moje zadanie. Uczyć osoby niewidome samodzielnego poruszania się. Przede wszystkim chyba przekonać, że to można, tak? Że jakby przejście, pojechanie z Gdańska do Warszawy pociągiem, tramwajem, kolejką i wszystkimi innymi środkami lokomocji jest absolutnie możliwe i jest na pewno w zasięgu możliwości osób niewidomych. Orientacja przestrzenna jest o tyle fajną dziedziną, że ona jest taka właściwie zamknięta. Są techniki, które są uniwersalne i one się sprawdzają niezależnie od tego, czy jesteśmy w Gdańsku, czy w Warszawie, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej. To, od czego zaczynamy, to nauka technik, czyli jak osoba niewidoma powinna korzystać z laski, jak ją trzymać, jak ją poruszać. I te pierwsze zajęcia, Ewa, pewnie możesz potwierdzić, są nudne i męczące i takie dosyć ciężkie, ponieważ ja dosyć mocno zwracam uwagę na to, żeby rzeczywiście tych technik nauczyć się na początku dobrze, bo jak człowiek ma już opanowane techniki, to potem kolejnym krokiem jest nauka tras. Rzadko się zdarza, aczkolwiek bywają takie osoby, które jadą po prostu gdzieś, tak? Sprawdzają sobie adres w sieci i są w stanie dojechać. Ja nie wiem, jak one to robią, ale to robią. Na ogół jest tak, że osoba niewidoma porusza się po tych trasach, które zna. Czyli jeżeli pan Alfred potrzebuje, czy Ewa potrzebuje tutaj przyjechać do biura, no to będziemy się uczyć dzisiaj pewnie tej trasy z kolejki, z dworca PKP do biura. Jeżeli Ewa potrzebuje uczyć się do sklepu, gdzie my się Ewa uczyłyśmy, na przystanek, do sklepu, jakieś takie przesiadkowe przystanki, to wszystko trzeba osobie niewidomej pokazać. Pokazać wszystkie krawężniki, wszystkie dziury, wszystkie punkty informacyjne, słupy, orientacyjne, wszystkie słupy, jak najbardziej, Ewa, po to, żeby później mogła pokonać tą trasę samodzielnie. Jest to możliwe, bez problemu.
Praca instruktora orientacji przestrzennej jest bardzo ważna dla osób niewidomych, podkreśla pani Ewa, która wzrok straciła kilka lat temu.
Poruszam się po trasach, które znam, znaczy wolę poruszać się, ale dobrze jest, żeby mi pokazać, jak powinnam chodzić, bo ja owszem mogę sobie sama ją wyznaczyć, ale nie zawsze to jest bezpieczne. No, na przykład przy przystanku, trzymając się zewnętrznej krawędzi, może autobus mnie lusterkiem, tak, uderzyć, czy ten. Więc pani Ania, jak najbardziej, żeby pokazać bezpieczne takie trasy, gdzie ja nie wejdę, to nie uszkodzę, tak, sobie głowy, czy...
Pan Alfred także stracił wzrok kilka lat temu.
Z nocy położyłem się widząc, obudziłem się nie widząc. Wielkie zahamowanie było psychiczne, no i trzeba było tą barierę pokonać.
Pan Alfred ma doskonałą orientację w terenie.
Najważniejszą rzeczą jest znalezienie punktów, albo punktów stałych, albo punktów, z których można skorzystać. No i słuch. Trzeba słuchać, jak się porusza tramwaj, samochód, autobus, rozróżnić autobus od zwykłego samochodu, tramwaj od samolotu, trzaśnięcie drzwiami, czy tam tak jak u mnie, bo ja chodzę piechotą, nie jeżdżę windą, na ósmy chodzę piechotą i nie liczę schodów i nie liczę pięter. I nigdy się nie pomylę. A to dlatego, bo tam jest powietrze rzadsze i w którymś momencie troszeczkę mi siada oddech. Wiem, że musi być ósme piętro. Także każdy jeden szczegół jest bardzo ważny. Trzeba zwracać, ja zwracam bardzo uwagę na szczegóły, na wszystkie skręty, na wszystkie zakręty. Mieszkam na Jagiellońskiej, także tam wzdłuż falowca to ja sobie chodzę, biegam w jedną i w drugą stronę. Dzięki pani instruktorce, no bo ktoś więcej by mi pokazał. No i zwracam uwagę na wszystkie zakręty. Wiem, że tu powinien być taki zakręt, tamki zakręt, taki jeszcze inny zakręt. No.
Drugą rzeczą bardzo pomocną dla osoby niewidomej są urządzenia elektroniczne.
Ja na przykład korzystam z dyktafonu. Mam niektóre trasy nagrane na dyktafon i jak idę, włączam sobie dyktafon, słuchaweczkę do ucha i smaruję. I wiem, że tu gdzieś powinien być taki punkt. Jak idę za szybko, to ja go przejdę. Jak idę za wolno, to on gdzieś jest przede mną. Ale jak go dotknę, to wiem, że jestem tutaj, no i dalej się poruszam. Problem jest największy. Przejście przez skrzyżowanie tramwajowe. Trafić na przystanek, dojść do tego przystanku. Dlatego, bo nie wszystkie przystanki mają zróżnicowane dojście. To znaczy, jak się schodzi z jezdni i wchodzi się na przystanek, jest na przykład kostka. Ale ta kostka jest do któregoś momentu, a potem między torami, jeżeli jest jakiś inny materiał, to ja go wyczuwam, że to jest inny materiał. Ja wiem, że jestem między torami. Między jednym torem, między drugim torem kończy mi się i jak na przykład przeszłem tam razy 3-4, to wiem, że po 2 metrach będzie krawężnik i ja do niego muszę dojść. A jeżeli dochodzę, wiem, że 2, no to dochodzę na metr, czy tam na mniejszą odległość i czekam, aż ruszy jakiś samochód, przejedzie samochód, a no to jedzie dobrze. Nie przewróciłem samochodu? Nie, no to czekam dalej.
Jak podkreśla pan Alfred, najtrudniejsze jest wejście do autobusu i do tramwaju.
Bo w tej chwili te nowe tramwaje, nowe autobusy podjeżdżają na przystanek bezszmerowo. To jest największy problem. Ja już rozmawiam i dzwonię z kim tylko się da dookoła, nawet już tam moim tamtym tym ludkom podpowiadam, a między innymi ci, którzy tam się poruszają w Bydgoszczy bardzo dużo, bo Bydgoszcz na przykład to wprowadziła. Ja mówię, dlaczego w Gdańsku nie można wprowadzić tego czegoś, że albo mieć aplikację na telefonie, takie mam Tarsa, mam ten program mówiony w telefonie, także jak stoję na przystanku, to mógłbym sobie wcisnąć tą aplikację, jak tramwaj podjeżdża, drzwi się otwierają i on mówi na przykład 11. Ja wiem, że to jest 11. Ludzie nie zawsze są uczciwi, nie zawsze są pomocni. W 99% tak, ale są szare owce. Parę razy miałem już do czynienia z takim czymś, że pytam się, czy to jest 199, a on mówi tak, ja wsiadam, a to się okazuje 149 i wiezie mnie w innym kierunku. No i wtedy co? Ratunek jedyny. Jedyny ratunek to jest tak, blondyna, komura i stuwa w rękawie. No. Dzwonić na taryfę, wsiadać, no bo jeszcze dobrze, jak wiem, gdzie jestem. Nie? A jak nie wiem, co mam powiedzieć, gdzie ja stoję i czekam, dzwonię na policję. Dzwonię na policję. Miałem przypadek taki w Pleniewie, zabłądziłem. W Pleniewie chciało mi się trochę pomaszerować, ja jestem podróżnik. Ja lubię takie nieznane okolice. Wsiadłem w tramwaju Semkę i pojechałem na Stogi. Se myślę, jeden przystanek, drugi. A ponieważ ja dopiero 7 rok, jak ja nie widzę, a do tej pory to nie miałem problemów żadnych, poruszałem się samochodem, zresztą wszystkimi środkami lokomocji, to wiem, że za tym zakrętem powinno być to powinno być to. Jak Gdańsk przebudują, albo w nowych dzielnicach, to ja się nie poruszam, bo ja tam zginę. To tam nie chodzę po prostu. No i miałem taki przypadek, że się zatrzymałem, doszedłem do Pleniewa i pokręciłem się, mówię, za dużo, ulic pusto, głosów nie ma, ludzi nie słychać. Psy nie szczekają, gdzie ja jestem. Godzina, mówię, 10:15 wieczorem. Mówię, hola, co więcej, to na policję przedzwoniłem. Milicja mnie namierzyła, przyjechał radiowóz, podwieźli mnie, bliżej do miasta. Przesiadłem się w inny środek lokomocji i pojechałem do domu.
Fundacja Szansa dla Niewidomych jest organizacją ogólnopolską, jedną z największych w Polsce, które od 25 lat pomagają osobom z dysfunkcją wzroku.
Jest to już obecnie duża organizacja, która naprawdę ma okazję pomagać setkom osobom z dysfunkcją wzroku rocznie, może nawet więcej.
Szymon Andrzejewski.
Organizowane są przez Fundację szkolenia komputerowe, to jest związane z informatyką, szkolenia związane z poruszaniem się właśnie po przestrzeni miejskiej, orientacja przestrzenna, kwestie związane z uprawnieniami, z prawem osób słabowidzących, niewidomych, ponieważ często osoby niewidome same nie są świadome swoich praw, szczególnie wtedy, jak całkiem niedawno zaczęły tracić wzrok i na przykład nie wiedzą, że osoba ze stopniem znacznym w większości miast, to zależy od regulacji w danym mieście, może na przykład poruszać się komunikacją miejską za darmo. To jest jednak generalnie bardzo dużym usprawnieniem dla takich osób. Czy też rzeczy związane z nowoczesnymi technologiami. Myślę, że to warto powiedzieć, że praca tutaj w Fundacji Szansa dla Niewidomych uświadomiła mi, jak wiele technologii i potencjalnie możliwości są dla takich osób w kwestii poprawienia ich możliwości widzenia. Więc na przykład całkiem niedawno miałem się jeszcze wczoraj okazję kontaktować z firmą, która być może będzie mieli okazję jakoś robić, pokażę nam, zrobię małą prezentację swojego sprzętu. Firmę, która stworzyła specjalne gogle dla osób słabowidzących, które bardzo wzmacniają kontrast widzenia, dzięki czemu osoby, które tracą wzrok z różnych powodów, będą mogły normalnie w pewnym okresie się normalnie poruszać. Dużo łatwiej będą mogły po prostu rozróżniać kontury pomieszczeń.
W tym momencie prowadzimy 3 projekty. Jeden jest to projekt ogólnopolski, który realizujemy również w województwie pomorskim.
Diana Dybowska.
Mamy swoich beneficjentów, z którymi realizujemy różnego typu zadania, atrakcje, wyjścia, rehabilitacja jak najbardziej. Tak naprawdę na początku tych naszych spotkań, rekrutacji spisujemy ankietę. Indywidualny plan działania. Wtedy poznajemy beneficjenta, poznajemy jego problemy, również zainteresowania. Mamy takie pytania, mogę zdradzić mocne i słabe strony, czego nie lubisz robić. I na podstawie tych ankiet, oczywiście późniejszego kontaktu, bo my jesteśmy praktycznie cały czas w kontakcie z beneficjentami, organizujemy dla nich zajęcia, tak krótko mówiąc, zajęcia, szkolenia, wyjścia, atrakcje. W tym momencie też jesteśmy w trakcie organizacji 2 kolejnych projektów. Jeden jest to projekt z MOPR-u od nas z Gdańska. Dostaliśmy dofinansowanie na wyjazd szkoleniowy, na szkolenie tyfloinformatyczne. Chcielibyśmy zatrudnić niewidomego informatyka. To jest taka nasza zaprzyjaźniona osoba, która uczy innych, jak korzystać z komputera bezwzrokowego użycia komputera. Będziemy się tego uczyć. Mamy nadzieję zrekrutować 15 beneficjentów. I jeszcze jeden projekt, to jest taka nowość w tym roku. Nasza fundacja od kilkunastu lat organizuje REHE. To jest konferencja międzynarodowa, która odbywa się w Warszawie. Do tej pory odbywała się w grudniu, w tym roku będzie w październiku, 16 października. Na tej konferencji świadczymy o tym, że osoby niewidome mogą, potrafią, odnoszą sukcesy, tak jak już wcześniej była mowa. I w tym roku jest tak wyjątkowo, że organizujemy również małą konferencję u nas w Gdańsku. Robimy konferencję merytoryczną, gdzie się uczymy, gdzie świadczymy, gdzie się edukujemy oraz różnego typu panele, panel kulturalny, sportowy. Będziemy grać na pewno w jakieś gry sportowe, strzelectwo bezrokowe, tego typu rzeczy.
Jeżeli mówimy o osobach niewidomych, to musimy powiedzieć jasno, że okay, osoby takie nie widzą, ale są często niezwykle zdolne, tak jak normalni ludzie w innych aspektach, więc kwestia ich niepełnosprawności tylko w jednym aspekcie nie powinna być dla nikogo tutaj wykluczająca. Takie osoby mogą mieć fenomenalną pamięć, mogą doskonale programować, mogą być oczywiście bardzo utalentowanymi muzykami. Założyciel naszej fundacji, pan Marek Kalbarczyk, sam jest osobą niewidomą od 12 roku życia, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast ukończył matematykę i stworzył pierwszy polski syntezator mowy, tak więc sam programował i trzeba otwarcie powiedzieć, że niewidomi programiści są również doskonałymi pracownikami, o czym się nie mówi. Pewnie przeciętnemu człowiekowi nie przyszło do głowy, że taka osoba może być doskonałym programistą czy informatykiem, ale tak właśnie jest. Wśród naszych beneficjentów są osoby różne, które kończyły już wyższe studia, czy też studiują na przykład na Akademii Muzycznej. Należy pamiętać, że dzięki jakby wielu tutaj udogodnieniom, oczywiście jednym z największych jest alfabet Braille'a, mogą takie osoby naprawdę korzystać praktycznie z wszystkich najważniejszych jakichś zdobyczy kultury, czy też na podstawie nagrań, które są robione coraz częściej, mogą praktycznie już na równych prawach korzystać z różnych kwestii instytucji kultury, czy też innego rodzaju udogodnień, które są im dostępne. Dlatego należy o tym zawsze pamiętać, że i co zawsze podkreślam, szczególnie jeżeli przychodzą do nas osoby i beneficjenci, którzy mają problem z znalezieniem pracy, próbuję potem czasami przekonać pracodawców, że absolutnie nie należy takich osób wykluczać, tylko należy dać im szansę. I całkiem niedawno udało nam się w takim warsztacie specjalnym przy współpracy z kołem naukowym Design Thinking na Politechnice Gdańskiej, a także przy wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku, udało nam się zorganizować dla jednej z naszych beneficjentek warsztaty, gdzie grupa osób, gdzie na podstawie wspomnianej wcześniej metodyki Design Thinking dochodziła do tego, jak należy szukać, jak należy aktywizować osoby niewidome na rynku pracy. Wiele pomysłów na podstawie tych warsztatów wyszło. Jak się okazało, jeden z nich udało się zrealizować, ponieważ osoba ta będzie miała okazję współpracować przy tworzeniu nowego pokoju, escape room.
Nie byłam
z tym. Przechodzisz do krzaczków.
Prosto idę.
Tak, to krzaczki. I wzdłuż tych krzaków do schodów w dół.
Skoro już o rynku pracy mówimy, pani Ewa jest czynna zawodowo.
Znaczy, z wykształcenia jestem masażystą, no i oczywiście magistrem resocjalizacji, ale pracuję jako masażysta. Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stowarzyszeniu. Aktualnie pracuję w fundacji, która zajmuje się rehabilitacją, tak ogólnie rzecz biorąc. No i ja tam jestem masażystą. No i mieszkam w Gdyni, a do pracy dojeżdżam do Przywidza.
Z czyją pomocą, czy sama?
Samodzielnie. To znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam bardzo dobrą pamięć. No i oprócz tego, że mamy problemy ze wzrokiem, no to jeszcze wyczucie, tak, w palcach, tak, w dłoniach. Więc no, osoby niewidome są dobrymi masażystami też. No a pamięć mam bardzo dobrą. Bardzo szybko się uczyłam, także do egzaminów i bez problemu. Tak, teraz pamięciowo wszystko. Urodziłam się z zespołem wad wrodzonych, a w okresie 16 roku życia mniej więcej w liceum jaskra. No i zaczęłam tracić wzrok bardzo szybko. No i z laską chodzę już 3 lata. No, 14 roku mniej więcej. Wcześniej jeszcze udawałam, że widzę. No, ale to się kończyło różnie, także musiałam się przekonać do tego, żeby zacząć chodzić z laską, tak? Na początku to był wstyd, więc trzeba było przełamać tą barierę, ale już teraz no, bez problemu.
Fundacja Szansa dla Niewidomych pomaga osobom, które utraciły wzrok, odnaleźć się w rzeczywistości, ale i zaakceptować siebie.
widzę, że jeżeli myślimy o osobie niepełnosprawnej, to ciągle przede wszystkim myślimy o tym, o tej osobie poruszającej się na wózku. No sam ten symbol osoby niepełnosprawnej, ten uniwersalny symbol, który jest generalnie znany każdemu pewnie, to jest osoba na wózku. Takie osoby widać, rzucają się w oczy, poruszając się na przykład na ulicy. Natomiast osoby niewidome, słabowidzące, one no, tak oczy się nie rzucają. Muszę powiedzieć, że ze swoich doświadczeń widzę, że po pierwsze ze względu na swoją niepełnosprawność i problemy związane ze wzrokiem boją się poruszać w przestrzeni miejskiej, czemu nie można się dziwić, ale jednocześnie się wstydzą swojej niepełnosprawności. Mam wrażenie, że utrata wzroku, fakt utraty wzroku, takiego zmysłu, który jest praktycznie, z którego bierzemy ponad 94% informacji, czerpiemy z otoczenia, jest jednak wielkim powodem takiego chęci wycofania się w ogóle z kontaktów i po prostu ludzie się tego wstydzą, a to bardzo niedobrze. W takiej fundacji pracujemy na tym, żeby pokazać tym ludziom, że jednak można funkcjonować mimo tego, można pracować, można się uczyć, można zakładać rodzinę i mieć dzieci, można je wychować, także można odnosić sukcesy. Taką właśnie wiedzę staramy się krzewić na co dzień.
Widząc osobę niewidomą, reagujemy różnie. Mamy do tego prawo. Czy zastanawiamy się jednak, jak ona odbiera świat?
Nam przede wszystkim brakuje wyobrażenia o tym, co jest istotne dla osoby niewidomej w poruszaniu się. Jeżeli poprosiłabym teraz Panią o to, żeby przedstawiła Pani swoją trasę z pracy do domu, no to byłoby tak, że wychodzę z budynku, idę na prawo, wsiadam do autobusu, patrzę jaki podjeżdża i jadę 5 przystanków albo wysiadam 2 przystanki przed kościołem. To są bardzo ogólne rzeczy, na które my zwracamy uwagę. Natomiast osoby niewidome, kiedy się poruszają, zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy. Dla nas, właściwie dla nich, tak, są istotne takie rzeczy jak krawężniki, jak zmiana nawierzchni. Bardzo fajnie, że są robione różnego rodzaju punkty uwagi. To są to takie wypustki na chodnikach. Natomiast one czasami są tak trudno położone, że właściwie ja musiałabym się bardzo mocno nagimnastykować, żeby nauczyć osobę niewidomą trafienia do takiego punktu. One się kończą w dziwnych miejscach, one się zaczynają w dziwnych miejscach i czasami po prostu z nich nie korzystamy. Są dworce, które są, teoretycznie są dostosowane i to jest bardzo fajne, natomiast te dostosowania nie zawsze są na tyle funkcjonalne, żeby można było z nich korzystać. Przede wszystkim po prostu trzeba zwracać uwagę na krawężniki, na dziury w chodnikach, na wystające słupy. Co my jeszcze lubimy takiego na trasie, Ewa? Jakieś dziury w chodnikach są przede wszystkim ciekawe, czy pojawiający się nagle na środku chodnika słup. One czasami się oczywiście przydają, bo słup też może być punktem informacyjnym, to co mówił wcześniej Alfred, tak? Że on szuka punktów, które mu powiedzą, gdzie jest, ponieważ on się nie może rozejrzeć i powiedzieć, a to jeszcze 2 bloki dalej, tak? On patrzy na krawężnik, ten krawężnik się czasami zmienia w trawnik, trawnik przechodzi w jakąś inną nawierzchnię. To są rzeczy istotne dla osoby niewidomej, ale jest to absolutnie wszystko do zrobienia. To jest kwestia przede wszystkim pracy, oczywiście z białą laską, tak? Ale przed białą laską jest takie przekonanie, że ja mogę, że ja chcę, że dla mnie to nie jest problem pójść 4 km do pracy, bo tak daleko mam do pracy i mogę się nauczyć. Kiedyś pracowałam z takim panem, który opowiadał, że on by chciał tak do ogródka, tylko na huśtawkę, bo nie za bardzo umie do niej trafić. Pojechałam, tam mała wioska gdzieś na Pomorzu i się okazało, że nauczyliśmy się wszystkich możliwych tras i właściwie już więcej nie można było. Tak do sklepu, na przystanek autobusowy, do brata, wszędzie, gdzie potrzebował. Nagle się okazało, że można, tak? Że to, że nie widzi, to właściwie no co z tego, tak?
Pan Alfred wspominał o ludziach, których osoba niewidoma lub słabo widząca spotyka w sklepie, na ulicy czy na przystanku tramwajowym. Często chcemy pomóc, ale nie wiemy jak. No to zapytajmy.
Chyba wypadałoby zapytać, jak pomóc w ten sposób osobie. I osoba taka, która nie widzi, będzie potrafiła powiedzieć, w jaki sposób ta osoba może pomóc. Bo mówię, często jest tak, że ktoś się pyta, na przykład, czy czegoś szukam, czy coś, no i później automatycznie już decyduje za mnie, jak mi pomóc, nie pytając mnie o to. Także chyba wypadałoby zadać najpierw pytanie, jak pomóc. Czasami jest tak, że jak znam dobrze trasę, to nie potrzebuję tej pomocy, bo czasami doprowadzą mnie do takiego miejsca, no i później ja nie wiem tak dobrze, znaczy ja potrafię powiedzieć, że już od tego momentu dam sobie radę sama, tak, i bardzo dziękuję za pomoc, więc, ale mówię, no, z drugiej strony też niektórzy mogą się zrazić, tak, że drugi raz mogą nie udzielić takiej pomocy.
Jest to ciężkie, bo nie wszyscy chcą zrozumieć, że ten człowiek rzeczywiście nie widzi, ale potrafi być samodzielny. A ten ktoś, który chce udzielić pomocy, i niejednokrotnie jest bardzo natarczywy. Dotyczy to szczególnie ludzi starszych, bo młodzi ludzie, czy nawet w wieku średnim, spotykam się, bo mówię, mieszkam w takim miejscu, gdzie jest bardzo dużo ludzi, bo ten budynek, w tym budynku mieszka 5000 mieszkańców, także, a jestem jedyny, który chodzi z tą białą laską, korzystam z każdej nauki, kto tylko chce mi pomóc, to z chęcią korzystam z każdego jednego słowa i za każde jedno słowo zawsze dziękuję. Mówię niejednokrotnie, ktoś tam podchodzi, łapie mnie za rękaw. Ja mówię, proszę mi zostawić za rękę, ja pana wezmę, niech pan idzie pierwszy, ja pójdę za panem z tyłu. Są tacy, którzy zgadzają się. Są inni, nie, że on chce koniecznie trzymać, bo ja ci pomogę przejść. Ja mówię, nie pomożesz mi, bo zamiast pomóc, mówię, to ty mi po prostu źle możesz mnie przeprowadzić. A powtórę, jeżeli ja się ciebie trzymam, to w razie jakiegoś potknięcia, czy dziury, czy czegoś, ja mam możliwość puszczenia ciebie i zrobić jakiś ruch, w którym ja będę samodzielny. Wtedy ja sobie sam sobie poradzę, bez pana, bez ciebie, nie? Ale za każde słowo zawsze tam dziękuję. Kto chce pomóc, to zawsze wielkie dzięki, dzięki, dzięki. To jest bardzo dobre, bardzo miłe. Ludzie z reguły są też mili i odwzajemniają się też bardzo dobrym słowem. Nie mogę narzekać. To, że jest jakaś tam grupka, jakiś, powiem, że to jest margines, tak jak wszędzie są w każdym społeczeństwie, tak samo i wśród nas niepełnosprawnych też są tacy ludzie, którzy nie zawsze jeden drugiemu pomoże. Mimo tego, że jesteśmy jednakowi, ale jedni są uczynni, inni są mniej uczynni, no, jedni są chętni do pomocy, a drudzy są, no, ja bym ci pomógł, ale no ja to wiem, no, ale inni nie umią, inni nie chcą. Jest to taki świat ludzi ociemniałych, niewidzących, chociaż ja zawsze twierdzę, jak ktoś mówi, że ja nie widzę, to ja mówię, przepraszam ci bardzo. Ty masz, mówię, jedną parę oczu, ja mam 5 par oczu. Widzisz? Ja mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To są moje oczy. I ja tymi oczyma widzę. Mówię, bo tam, gdzie ja dotknę, to ja zawsze wyczuję, co ja mam, jaki materiał jest, czy budynek, czy słup, czy sklep, czy coś innego. Po prostu dotyk w palcach mamy bardzo duży. Ja nie miałem tego kiedyś dotyku, bo na samym początku, jak tylko zaczynałem naukę, ja się sam uczyłem na komputerze. Ale jak mi tam pokazali, no bo po dzieciach zostały komputery, no i tak byłem zainteresowany, jak przestałem widzieć, mówię, dlaczego ja nie mam się pobawić, to zacząłem się bawić. No i tak się wybawiłem, no tak daleko, że coś tam wiem na ten temat. To miałem palce takie niezgrabne, że ja jednym palcem przyciskałem 3 klawisze. I to ściskałem paluchy, masowałem, układałem tak, żeby pojedynczo trafiać. No i daję sobie teraz tak radę i mówię, to są moje oczy. To są oczy ważniejsze dla mnie, jak te, które mam. Natomiast z pamięcią, no pamięć na pewno mamy dużo lepszą niż niejeden człowiek widzący. Ja na przykład w tej chwili nie potrzebuję, nie ćwiczę pamięci, aczkolwiek jakbym potrzebował, to kiedyś tak próbowałem, bo ktoś mi tam zagadnął, ile ci się przypomni, bo na początku nie miałem ani telefonu i nie miałem komputera, a żyć trzeba było. Był telefon stacjonarny, ale z tego stacjonarnego telefonu można przydzwonić, ale trzeba znać numery telefonu, żeby przydzwonić. No bo ten telefon nie powie, że to jest to, że to jest taka cyfra, to jest taka, taka. Trzeba było się tego nauczyć, nauczyłem się. No, a potem nauczyłem się, pamiętałem 20 numerów stacjonarnych i 8 komórek. I gdzie potrzebowałem przedzwonić, to ja sobie przedzwaniałem. Nie? No. W tej chwili jest inaczej, korzystam ze środków, z instalacji elektronicznej, takiej czy takiej. No i radzę sobie w taki sposób, jaki jest mi potrzebny. Twierdzę, że człowiek może wszystkie bariery pokonać. Można wszyściusieńko zrobić, można dokonać rzeczy takich, o których nie zdaję sobie sprawy, że to można pokonać. Tam my ludzie niewidomi to potrafimy.
Była to audycja z cyklu Razem Łatwiej, w której gościliśmy w Fundacji Szansa dla Niewidomych. Stefan Kotiuk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.